temat tygodnia.
Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Karolina Lewicka, to jest podcast Temat Tygodnia. Moim i Państwa dzisiejszym gościem jest redaktor Joanna Solska. Dzień dobry Pani redaktor.
Dzień dobry Pani i Państwu.
Autorka tekstu Kłamstwo średniej płacy, tekstu raportu o tym, ile naprawdę zarabiamy. Oczywiście jest prosta odpowiedź na to pytanie, zawsze zarabiamy za mało. Tak stwierdzi każdy zapytany o wysokość swojej pensji albo pensji kilku. Natomiast co nam mówią dane z GUS-u i co zmieniły dane, które zaczęły mówić o medianie, a nie tylko o średniej?
Dane z GUS-u mówiły nam bardzo niewiele, bo każdy aspirował do tego, żeby zarabiać chociaż średnią pensję, no bo jak sama nazwa wskazuje, ona jest średnia. Natomiast aż 70% Polaków nie osiągało tego pułapu. No więc było to marzenie takie niedościgłe. Poza tym dane, które służą do wyliczenia średniej płacy, są gromadzone zaledwie z 6400 pensji osób zatrudnionych, czyli jest to ponad 10 milionów pozostaje poza tymi danymi.
Czyli GUS bierze pod uwagę tylko etatowców, jest ich ponad 6 milionów, ale pracujących jest 16 milionów.
16 i nie wchodzą też osoby z firm najmniejszych, czyli takich zatrudniających do 9 osób.
Czyli tak naprawdę te dane, które poznawaliśmy co roku do tej pory, niewiele mówiły nam o tym, ile tak naprawdę zarabiają Polacy.
No niewiele i niewiele mówiły o tych, którzy zarabiają najmniej i prawie nic nie mówiły o tych, którzy zarabiają najwięcej.
Czy kwestia mediany jakoś rozjaśnia nam obraz?
Troszeczkę go wyostrza, ponieważ mediana, jak sama nazwa wskazuje, pokazuje, że połowa, pokazuje sumę, poniżej której zarabia połowa i powyżej której druga połowa, więc to są już dane takie, no, do których możemy się przymierzać, w której połowie jesteśmy.
6,5 tysiąca, co oznacza, że połowa Polaków na umowie o pracę zarabiała w tym roku mniej.
Tak, i to cały czas brutto, więc musimy sobie jeszcze od tego poodejmować, bo to nasze brutto jest strasznie mylące, bo najpierw są te składki na ubezpieczenia społeczne, potem jeszcze od sumy, która zostanie, jest podatek PIT. No i to, co nam zostaje, to do 8 tysięcy się nie ma w ogóle, do 6 też nie bardzo, no bo to się robi ponad 4 tysiące. No 4 tysiące to nikt nie powie, że to jest wysoka pensja, a to jest mediana nasza, no.
W przyszłym roku płace wzrosną o 8%, inflacja jest na poziomie około 5%, ale pisze Pani, że nie rośnie proporcjonalnie do wzrostu płac wydajność pracy, a tym samym słabnie konkurencyjność naszej gospodarki. To też jest problem, który zdawać by się mogło przez polityków nie jest zauważany, przynajmniej o tym nie mówią.
To jest problem, którego nie dostrzegają politycy i nie dostrzegamy my jego. Dlatego, że teraz jeszcze przejadamy pieniądze z KPO i dlatego mamy silną złotówkę, więc my tego nie odczuwamy. Ale tak naprawdę to będą puste pieniądze i nie będzie się z czego cieszyć. Bo tylko wtedy pieniądze odzwierciedlają prawdę, jeśli idą w parze, jeśli wzrost naszych zarobków idzie w parze ze wzrostem naszej wydajności. A wydajność rośnie albo wtedy, kiedy ludzi pracuje więcej, albo wtedy, kiedy mamy lepsze miejsca pracy, czyli ona jest lepiej zorganizowana i technicznie lepiej wyposażona. Żaden z tych warunków nie zachodzi, a mało tego, po raz pierwszy nasz rynek pracy się skurczył, bo o ponad 30 tysięcy ludzi mniej pracuje i to się będzie wyostrzać, bo coraz więcej ludzi przechodzi na emeryturę, a coraz mniej ludzi wchodzi na rynek pracy.
Społeczeństwo się starzeje.
Społeczeństwo się starzeje i krótko pracuje, bo tak krótko pracują Polacy jak mało kto.
Zwraca też Pani uwagę w tym tekście, że rynek potrzebuje osób wysoko wykwalifikowanych i ich zarobki będą rosły. Lekarze żądają nawet już 500 zł za godzinę, zarabiają nawet 50 tysięcy miesięcznie. Nie, żeby ktoś chciał zaglądać komuś do portfela. Pamiętamy te sformułowania, lekarzu pokaż co masz w garażu i tak dalej. Ale tych specjalistów, których brakuje, nie ma kim zastąpić, no to oni mogą oczekiwać oczywiście wyższych pensji. Je dostają, bo nie ma wyboru.
No i się robi Była taka publikacja ostatnio o nierównościach płacowych krytyki politycznej i oni tam udowadniają, a to ekonomiści piszą.
Jakub Sawulski, Michał Prześniński, tak. Paweł Bukowski, książka Nierówności po polsku.
Że te nasze nierówności rosną bardzo szybko i że są najwyższe w Europie. Jeśli jest nas za mało, to wszystko się odbywa, ponieważ trzeba dużo zapłacić, dużo więcej niż rynkowe płace tym osobom, które spełniają wymagania, które są najbardziej wykwalifikowane. I to są pensje rzędu dzisiaj w korporacjach 30, 40, 50 tysięcy. To są naprawdę duże pieniądze. Więc czyimś kosztem się to odbywa. I to się odbywa kosztem średniaków. Bo płaca minimalna rośnie też dużo szybciej niż wydajność, ale płaca ludzi, którzy byli i są bardziej kompetentni niż ci niewykwalifikowani, których różnica między zarobkami z niewykwalifikowanymi była do tej pory wyższa, one się spłaszczają. I ci ludzie mają poczucie krzywdy i to poczucie krzywdy jest jak najbardziej uzasadnione.
Zajrzałam też do tej książki i tam znowu jest wskazywany problem, jaki mamy z GUS-em. Bo te statystyki opierające się na danych GUS pokazywały, że na tle krajów rozwiniętych nierówności społeczne są u nas stosunkowo niskie. Ale ci ekonomiści udowodnili, że te statystyki po prostu nie są wiarygodne, że trzeba przeprowadzić te badania zupełnie inaczej. Tu nie czas na to, żeby wskazywać sposób i metodologię, tak. Ale kiedy skorygowano te dane, które są dostępne, o zeznania podatkowe, porównano z innymi krajami badanymi podobną metodą, nagle okazało się, że te nierówności w Polsce należą do jednych z wyższych w Europie. I że wciąż jesteśmy krajem nierówności płciowych, zaniedbanych małych miejscowości, beneficjentów podatkowych w postaci przedsiębiorców. Tak? Ostatnio mieliśmy wielomiesięczną dyskusję poświęconą składce zdrowotnej.
Ona się nie skończyła.
Nie skończyła się, cały czas trwa, ponieważ nie przeszło to rozwiązanie, które było projektowane od 2026 roku. Nie ma zgody lewicy, więc teraz czeka nas pewnie przez kolejny 25 rok dyskusja na temat tego, jak ten system podatkowy będzie wyglądał od stycznia 2026 roku. Teraz drobne korekty zostały poczynione, jeżeli chodzi właśnie o przedsiębiorców. Myślę sobie, że w ogóle trzeba byłoby przeprowadzić pewnie jakąś reformę GUS-u, żeby to, co otrzymujemy z Głównego Urzędu Statystycznego, pokazywało nam obraz rzeczywistości, żebyśmy nie doszli do takiego powiedzenia, że są trzy rodzaje kłamstwa. Małe kłamstwo, duże kłamstwo i statystyka.
I to, co oglądamy w płacach, to jak najbardziej odpowiada temu przysłowiu. W GUS-ie chyba się odbywa jakaś cicha rewolucja, bo oni i tak zrobili chyba ze trzy kroki do przodu, bo przecież do niedawna GUS pokazywał zmiany w zarobkach co dwa lata. One kompletnie, jak przyszedł świeży komunikat GUS-u o zarobkach, to on już był tak nieaktualny, że w ogóle nie warto było go czytać. Nowością jest również, co ja zresztą skrytykowałam bardzo na naszych stronach, nie sam fakt, że GUS pokazuje lukę płacową, bo uważam, że to jest bardzo dobrze, że pokazuje. Tylko, że z tego, w jaki sposób on to pokazuje, nic nie wynika. Na przykład w budownictwie płace kobiet są o 30% wyższe niż płace facetów. No i co? Żeby pokazać lukę, trzeba pokazywać tę samą pracę, te same kompetencje.
Wykonywaną przez kobiety,
żeby praca była porównywalna, tak. Natomiast w budownictwie no kobiety raczej nie są murarzami, stolarzami, ale są architektkami, kierowniczkami budów, więc to nie jest porównywalne i co z tego wychodzi. Ale już w informatyce kobiety zarabiają dużo, dużo niżej i tutaj warto sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego? Czy one zajmują niższe stanowiska? GUS na razie na ten temat nie odpowiada. Pocieszające jest to, że w kulturze, która jest prywatna, państwo się do niej nie wtrąca, ta luka jest najmniejsza. W kulturze sobie panie radzą. To, co robi teraz GUS, wymaga, nie chcę używać słowa reformy, bo reforma jest słowem tak skompromitowanym, że ja po prostu chcę, żeby coś poprawiano i żeby poprawiano, żeby ono było lepsze, a nie żeby się zmieniło.
Ten artykuł, raport Kłamstwo średniej płacy ukazuje się teraz w okresie przedświątecznym i to jest zawsze taki moment, kiedy zderzamy się oczywiście z naturalnym wzrostem cen przed świętami, tak, kiedy nagle kilogram kiszonej kapusty kosztuje dużo więcej niż jeszcze kosztował w listopadzie, czy pieczarki są droższe niż były w listopadzie czy październiku, to oczywiście wszyscy znamy i przerabiamy, ale to jest taki okres, kiedy badamy naszą realną siłę nabywczą. Na co nas stać i czy te święta będą bogatsze czy uboższe niż w zeszłym roku. Obserwujemy od wielu już dni kampanię polityczną, prowadzoną zresztą przez obie strony, ale ostrzał rozpoczęło Prawo i Sprawiedliwość, które oskarża gabinet Donalda Tuska w przededniu pierwszej rocznicy zaprzysiężenia tego rządu o drożyznę. Premier Mateusz Morawiecki dziś na portalu X, rozmawiamy we wtorek 10 grudnia, wyemitował taki spot, w którym właśnie mówi o tym, jak ciężko jest Polakom w ciągu ostatniego roku żyć i kupować. Jak napisał, w tym roku Polacy dostaną na gwiazdkę od rządu coś wyjątkowego, wyjątkową drożyznę. Jak wasze nastroje? Była też zaawansowana dyskusja o cenie masła. Rafał Trzaskowski na konwencji w Gliwicach oskarżał o drogie masło Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego. Tymczasem na poniedziałkowej konferencji Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak pokazywali masło ukryte w kasie pancernej i oskarżali gabinet Donalda Tuska o to, że masło kosztuje, jak mówił Rafał Bochenek, 10 zł 50 groszy, bo Rafał Bochenek w poniedziałek kostkę masła kupował. Czy drożyzna, czy inflacja będzie głównym tematem kampanii prezydenckiej?
Myślę, że będzie, ponieważ odczuwamy, że żyje nam się gorzej. Tylko dobrze byłoby powiedzieć dlaczego. Zwrócę uwagę na badania profesora Pawła Wojciechowskiego. To nie są nowe badania, bo to już było ileś miesięcy, on je publikował i nikt z tym nie dyskutował, że przez 3 ostatnie lata rządów Prawa i Sprawiedliwości skumulowana inflacja to było 50%. To znaczy, że jak ktoś zbierał na lokacie na pogrzeb, to teraz ma na pół pogrzebu. Mówiąc, no bo zbierają ludzie i młodzi, i starzy. Młodzi kredyty spłacają, a starzy na ostatnią godzinę. Więc ta inflacja była koszmarnie duża i teraz jak ona jest 5%, to jest 5% dołożone do tych 50%. I już po prostu nie dajemy rady. Zwłaszcza, że ten ostatni okres rządów PiS-u wiązał się z tym, że nawet ta średnia GUS-owska płaca nie nadążała za inflacją. Czyli myśmy biednieli. I o tym trzeba pamiętać.
I to jest takie powszechne odczucie.
Tak, znaczy powszechne. Nie wiem, czy ludzie sobie to uświadamiają, bo pokazują badania, że Polacy nie do końca wiedzą, co to jest inflacja. Wiedzą, jak ceny rosną, ale nie...
Myślę
nie
o
pojęcia.
Tym odczuciu, że jest drogo,
jest
coraz
drogo.
Drożej, że na mniej nas stać i myślę też o takim poczuciu frustracji, że starcza na mniej. A też pojawia się takie porównanie, że jeszcze 5-6 lat temu, na przykład przed pandemią, było nas stać na więcej. I chyba też, co pokazują badania, nie satysfakcjonuje nas ten wzrost płac, który jest oczywiście.
Ale on jest dopiero w tym roku, a przecież był rok, kiedy te płace były nawet nominalnie niższe niż inflacja, więc nam się pogorszyło i to nawet w budżetach GUS-owskich widać, że kiedyś wydawaliśmy tam 23% budżetów na żywność, teraz wydajemy 27%. Absolutnie nam się pogorszyło, tylko że to nie jest wina ostatniego roku, a to jest wina tych lat inflacji, które nam zafundowało Prawo i Sprawiedliwość, ale też wojna, oczywiście i wojna energetyczna, więc tutaj nie
pandemia
można oddzielić tak jednego od drugiego. Natomiast ni z gruszki, ni z pietruszki wyskoczyło to nieszczęsne masło, co mnie bardzo śmieszy, ponieważ masło, Trzaskowski się przepraszam za sformułowanie, rypnął. Ja się interesowałam cenami masła. Ono zdrożało nie tylko w Polsce. Masło zdrożało na świecie z prostego powodu. Ja mówię przez Chińczyków. Chińczycy trochę mniej eksportują mleka w proszku. Krowa daje mleko i to mleko składa się z białka, które idzie na mleko w proszku, a z reszty powstaje tłuszcz i idzie masło. jak są bardzo dobre ceny na mleko w proszku. Producenci wolą produkować mleko w proszku, bo im się to bardziej opłaca. Teraz jest na odwrót, to mleko w proszku staniało, eksport jest mały i tego masła produkowało się przedtem więcej. Teraz się produkuje mniej masła, bo mniej proszku. Tak, bo lepiej się opłaci produkować sery. I to jest cała tajemnica. Nie znaczy to, że będą jakieś wielkie perturbacje. Na przykład Nowa Zelandia, ona na rynku światowym jest pierwszym eksporterem. Połowy masła, które jest na rynkach, to jest Nowa Zelandia. Oni mają tam piękne, ja mówię, że ekologiczną produkcję, bo tam krowy się pasą na pastwiskach. I oni powiedzieli, że oni nie będą produkować mleka przemysłowo, bo oni wolą swoje krowy na pastwiskach, niech ich będzie tyle, co jest. Za chwilę się zmienią ceny mleka w proszku i znowu to masło zacznie tanieć. Więc nasze masło ma się bardziej do globalizacji, do cen masła na świecie niż do naszej nawalanki miejscowej.
Ale to masło stało się już takim politycznym symbolem i czymś do okładania przeciwnika.
Bo masło można kupić na zapas i ta wojna Lidla z Biedronką też spowodowała wariactwo cenowe, więc jak oni robią promocje i na promocjach można kupić tam, nie wiem, 3 kostki za ileś, w każdym razie dużo taniej, a bez promocji za 10 zł, to ludzie to zauważają, no bo to jest najbardziej zauważalne.
Dzień dobry, to jest środek podcastu. Ja nazywam się Bartek Chaciński, jestem zastępcą redaktora naczelnego Polityki. Bardzo dziękuję, że słuchają Państwo tych naszych rozmów. Są one dostępne dla wszystkich, ale powstają dzięki pracy naszych dziennikarzy i współpracowników, którą finansują subskrypcje Polityki. Zachęcam więc do dołączenia do grona naszych stałych prenumeratorów. Dobrej lektury i miłego słuchania.
To teraz wrócę do tego wątku, który już poruszyłyśmy, ale na skórkowo, więc będziemy pogłębiać związku inflacji, drożyzny z polityką w ostatnich latach. Kiedy ta inflacja uderza w nas w 2021 roku, to jesienią 2021 roku premier Mateusz Morawiecki, który przebywa w Krynicy, jest pytany o cenę bochenka chleba. I przez 1,5 minuty odpowiada na to pytanie, ale nie podaje, ile ten chleb kosztuje, bo pewnie nie wie, nie pamięta, nie orientuje się. Kwota nie pada, wówczas było to niespełna 4 zł za taki bochenek. I kiedy ta inflacja w 2021 roku zaczyna się rozpędzać, to PiS przybiera taką strategię. Z jednej strony bagatelizuje inflację, a z drugiej strony przedstawia ją wręcz w korzystnym świetle, że w naszych kieszeniach zostaje więcej pieniędzy, bo w Polsce rosną pensje, kompensując podwyżki cen. Na przykład wiceminister finansów Piotr Patkowski wtedy uspokajał, że podwyższona inflacja pojawia się tam, gdzie jest dość dynamiczny wzrost gospodarczy. Tak? Taka to była narracja. Oczywiście potem inflacja była coraz wyższa, coraz bardziej dotkliwie ją żeśmy wszyscy odczuwali.
To była putinflacja.
Putinflacja, tak. To kolejna opowieść, że to wszystko wina wojny. Jakaś część prawdy oczywiście w tym jest, ale nie cała. I chyba jesteśmy zgodni, że PiS też częściowo stracił władzę przez inflację, ponieważ tak, przestał być wiarygodny w tym obszarze opowiadania o tym, że no może wprawdzie niszczy praworządność, przejmuje sądy i może nawet jest złodziejstwo, ale przecież się dzieli, przecież żyje nam się lepiej, jest partią dobrobytu. Przecież jeszcze w 2019 roku Jarosław Kaczyński wygrywał tamte wybory parlamentarne tą opowieścią o kontynuacji państwa dobrobytu. Polacy w to uwierzyli, to kupili w 2023 roku, po tych 3 latach inflacji już tej opowieści nie kupowali. Zresztą opozycja wtedy ówczesna bardzo PiS krytykowała za drożyznę. Tusk po swoim powrocie do polskiej polityki w pierwszym przemówieniu mówił tak: ten pomysł PiSu na Polskę jest jak z drukarki, nazywam go 3D. Dług, daniny, drożyzna. No i teraz pytanie, jak ten problem będzie obciążał wizerunkowo gabinet Donalda Tuska?
Ludzie czują, że żyje im się gorzej i nie da się tak podzielić, że do tego miejsca jest wina PiSu, od tego miejsca jest wina nowej koalicji. I PiS na tym korzysta. PiS zawsze miał lepszą propagandę niż Koalicja Obywatelska i będzie wciskał ludziom ciemnotę, że masło to przez Tuska i cała drożyzna przez Tuska. Dlatego ja przytoczyłam te badania profesora Wojciechowskiego, że jeżeli straciliśmy połowę siły nabywczej, no to tak w ciągu jednego roku nie odrobimy, a te następne lata, jeżeli będzie wzrost gospodarczy i to będzie większy niż 3%, to odczujemy, że będzie nam się żyło lepiej, ale odczujemy też, że jest nas coraz mniej do pracy. I o tym też trzeba pamiętać. I to, że to państwo utrzymują ludzie pracujący poza rolnictwem, też pamiętajmy, że rolnicy nie płacą podatku od dochodów osobistych. To wszystko się składa na naszą siłę nabywczą, bo ci, którzy pracują, pracują na 38 milionów Polaków. Więc ekonomia jest fascynująca, ale nie jest taka łatwa, jeśli się nie chcemy do tego ciut przyłożyć.
Kiedy mówiła Pani o tym braku rąk do pracy, to przypomniała mi się strategia migracyjna, jaką przyjął rząd. W tej strategii migracyjnej czytamy, że migranci to nie jest rozwiązanie polskich problemów na polskim rynku pracy, co jest zaskakujące, bo przecież kiedyś mówiliśmy o tym dość otwarcie, że potrzebni są nam ludzie z zewnątrz, ze względu na to, że wzrost demograficzny jest jaki jest, rachityczny.
Potrzebni nam są migranci i pracodawcy będą na to bardzo naciskać. Oczywiście to nie może być tak, jak było za PiS-u, że się handluje wizami i że się wpuszcza każdego. Niekoniecznie ci ludzie zostają tutaj, żeby pracować, tylko wiza polska jest atrakcyjna, bo jest wizą do Schengen. Natomiast migranci będą potrzebni. Polacy się nie wybierają do dłuższej pracy. Jest nas coraz mniej. A chcemy, żeby nami się opiekowano. Potrzeby mamy jak normalny kraj w XXI wieku. I tych potrzeb nie ma kto zaspokajać, bo my jesteśmy starzy. Także bez migrantów sobie nie poradzimy, ale to musi być polityka racjonalna. Musimy wiedzieć, kogo wpuszczamy i musimy się czuć bezpiecznie. To nie może być na ura.
Czy to będzie taka opowieść ze strony Prawa i Sprawiedliwości, jak kiedyś zrobiła to Margaret Thatcher, pokazując jedną torbę wypełnioną produktami i drugą tylko do połowy zapełnioną towarami ze sklepu spożywczego. Ta wypchana siatka była symbolem rządów jej ugrupowania, ta do połowy tylko pełna była symbolem rządów i czasów rządów konkurencji. Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie usiłowało uprawiać taką narrację? Zobaczcie, Polacy, za naszych czasów było was stać na więcej. I trochę mi się przypomina kazus wyborów amerykańskich, bo przecież Donald Trump także zyskiwał na tym, że Amerykanie pamiętali, że jak rządził Trump, to paliwo było tańsze niż za Bidena.
No i to się nazywa populizmem.
To
dlatego
prawda.
Łatwiej jest rządzić ludźmi, którzy wiedzą, co to jest inflacja, którzy wiedzą, dlaczego coś jest drogie, jaki jest związek między jednym a drugim, którzy rozumieją, że Polska przez te kilka lat rządów PiS-u zadłużyła się dwukrotnie więcej. To ciągle nie jest groźny i jeszcze poziom, ale on również nie jest groźny dlatego, że nam sporo tego długu zjadła inflacja, bo to myśmy go zapłacili utratą naszej siły nabywczej. Ale to wszystko trzeba się tym troszeczkę zainteresować, żeby to wiedzieć.
Poziom wiedzy ekonomicznej
jest właśnie bardzo słaby i to jest szansa dla PiS-u i PiS to wie. Dlatego PiS będzie mówił, PiS przemawia do ludzi, którzy właśnie nie wiedzą, co to jest inflacja, bo mówi tak, za Tuska to emerytury wzrosły o 30 zł, a za nas o 300. Ale już ci ludzie nie zadają sobie pytania, co ja wtedy mogłem kupić za te 30 zł, a co teraz mogę za 300? Bo realnie to te 300 były mniej warte niż tamte 30. Ale to trzeba sobie ten koszyk zakupów wyobrazić, czy nawet realnie pójść do sklepu.
A jak może na tę opowieść PiS-u reagować obóz władzy? Bo z jednej strony mamy tę próbę przerzucenia kamyczka do ogródka czy piłeczki na stronę Adama Glapińskiego. Częściowo jest to prawda, częściowo nie. Tak? Tu też moglibyśmy rozłożyć na czynniki pierwsze, za jaką część inflacji odpowiada polityka Narodowego Banku Polskiego.
Ale przepraszam, że przerywam. Złe zarządzanie Narodowym Bankiem Polskim polegało również na tym, że bank centralny był szalenie upolityczniony. Kiedy PiS rządził, polityka pieniężna była tak kształtowana, żeby mu pomóc.
Rządowi.
Nie zawsze ona była racjonalna.
Nie realizowano też mandatu.
Tylko żeby mu pomóc. Teraz odwrotnie. Robi się wszystko, żeby rządowi zaszkodzić. Inflacja jest 5%, stopy są wyższe od inflacji. Pamiętamy, kiedy rządził PiS, kiedy ta inflacja szalała, stopy były niskie bardzo.
To znaczy pamiętamy, że przed wyborami parlamentarnymi 2023 roku Narodowy Bank Polski obniżył stopy procentowe.
Tak, i nie powinien był tego robić, dlatego że nic nie wskazywało na to, że ta inflacja zacznie spadać, a na pewno nie spadała wtedy. Także to też trzeba pamiętać, że Narodowy Bank Polski nie jest sojusznikiem tego rządu i tego nie ukrywa prezes, bo na wszystkich konferencjach prasowych on zawsze powtarzał, jaki tamten rząd jest, był wspaniały, jaki ten jest niedobry. On jest polityczny i to jest główna wada.
To prawda, ale też jest polityczny apel Rafała Trzaskowskiego z Gliwic, apel do prezesa Narodowego Banku Polskiego, żeby obniżał stopy procentowe, co Adam Glapiński może potem sprzedawać jako próbę wywierania presji na niezależny bank centralny przez obóz
ale
władzy.
Ale dlatego lepiej słuchać członków Rady Polityki Pieniężnej. Wczoraj w toku był wywiad z panem Litwiniukiem i on mówił, że w Radzie, w każdym razie w części Rady, tej niezależnej od PiS-u, są głosy, jest dyskusja o tym, że te stopy należałoby obniżać. Oczywiście, że ostrożnie, bo nie wiemy, jakie za rok będą ceny energii. Ale teraz, kiedy inflacja jest niższa od stóp, no to należałoby temu wzrostowi może nie pomóc, ale nie przeszkadzać.
To zostawiając bank centralny, bo to jest ta jedna próba, czy jedna strategia, to jest wina Narodowego Banku Polskiego. Druga strategia, chyba taka niefortunna, kiedy w Radiu Z minister Adam Szłapka został zapytany, czy za prezydentury Rafała Trzaskowskiego masło będzie po 5 zł, to odpowiedział, że myśli, że tak. Ale Jarosław Kaczyński nie dał się wciągnąć w taką licytację, bo zapytany na konferencji prasowej, po ile będzie masło za prezydentury Nawrockiego, odpowiedział, że nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo nikt nie wie, ile będzie kosztowało masło w przyszłym roku, powiedzmy, że późnym latem, wczesną jesienią 2025 roku. Jak rząd może przekonywać, że nie do końca odpowiada za ceny produktów, które idą w górę?
Propaganda to jest jedna rzecz, ale od usprawiedliwiania się, że to nie moja wina, to się wyborców nie zyskuje.
Czyli musi być obietnica lepszego jutra.
Musi być, trzeba zacząć realizować to lepsze jutro. Polska ma kłopot z tanim prądem. To jest kłopot zawiniony przez wiele poprzednich rządów, ale przez rząd PiS-u.
W szczególności.
Tak, dlatego że już wtedy to mieliśmy nóż na gardle, oni nic nie robili, mało tego hamowali.
Mamy umowę społeczną z górnikami, że wygaszanie do 2049 roku, co jest oczywiście ad calendas graecas, prawda?
No i w tym raporcie o płacach jest, że mediana pokazuje najświeższa z października, że górnicy zarabiają najwięcej. To też coś.
Ale mamy
mówi.
Ministerstwo Przemysłu na Śląsku i myślę, że minister przemysłu zajmuje się głównie tym, utrzymywać spokój wśród górników i związków zawodowych górniczych.
Dopóki Polacy nie zobaczą, że rząd robi, nie możemy mówić o atomie, atom będzie, jest bardzo potrzebny,
drugie
ale za wiele lat.
Tak jest.
My potrzebujemy już teraz tańszego prądu i dopóki Polacy nie zobaczą, że coś rząd realnego robi, żeby ten prąd był za 2-3 rok, to nam się poziom życia nie podniesie z tak drogim prądem. Mało tego, nasza gospodarka traci konkurencyjność też z powodu tego bardzo drogiego prądu. I to jest zmartwienie na już, na teraz. Nie obietnica, ile będzie kosztować masło za Trzaskowskiego, tylko co robi rząd, żeby prąd był tańszy już teraz.
No ja słyszałam.
Bo to nie wystarczy, że się zamrozi ceny, bo odmrożenie cen jest kosztowne.
To prawda, te tarcze są zresztą tylko na 9 miesięcy, a potem
koszty zostają takie same i nadal rosną.
No właśnie, a potem będzie już po wyborach prezydenckich, więc ewidentnie te tarcze też są takim działaniem wyborczym ze strony rządzących. Ja w Gliwicach usłyszałam od Rafała Trzaskowskiego sformułowania, za którymi nie stoi żadna treść. To znaczy usłyszałam, że on, Rafał Trzaskowski, będzie gwarantem taniej energii, i że będzie transformacja energetyczna tak przeprowadzona, abyśmy to wszyscy korzystnie odczuli w naszych rachunkach. Tylko, że nie było ciągu dalszego, to znaczy nie było opowieści o tym, jak zrobić, żeby stało się tak, jak mówię, czyli żeby energia była tania.
I to już zrobiliśmy przez rok w sprawie tej energii, bo to jest gospodarczy problem numer jeden. Naprawdę nie wystarczy ludziom dawać pieniądze, jeśli to są w pewnym sensie puste pieniądze. Za te pieniądze muszą mieć realną wartość, ta wartość musi rosnąć, będzie rosła, jeśli będzie tańszy prąd.
Joanna Solska, autorka tekstu, który znajdą Państwo w tegotygodniowym wydaniu Polityki, Kłamstwo średniej płacy, jeżeli Państwo chcą dowiedzieć się, które branże dobrze płacą, jak bogata jest Warszawa, jak biedne Podkarpacie, jakie jest średnie wynagrodzenie, porównać to z własną pensją, bo własną pensję każdy zna, oczywiście to bardzo dobrze, to zapraszamy do lektury tygodnika. Pani redaktor, ja bardzo dziękuję za rozmowę.
Dzięki wielkie.
A Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam za tydzień. To był podcast Temat Tygodnia, rozmawiała Karolina Lewicka.
Temat Tygodnia.
Cieszymy się, że słuchasz naszych podcastów. Powstają one m.in. dzięki wsparciu cyfrowych prenumeratorów. Dołącz do grona naszych subskrybentów, aby słuchać tekstów z polityki w wersji audio oraz mieć pełny dostęp do tygodnika i jego wydań specjalnych. Szczegóły na polityka.pl.